Witamy na naszym dzisiejszym zebraniu braci zgromadzonych na miejscu, naszych słuchaczy facebookowych i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób będą kiedyś może i później słuchali tego wykładu. Dzisiejszy temat zapowiedziany w piątek po południu to który Kościół jest prawdziwy. Zastanowimy się nad odpowiedzią na to chyba ważne i ciekawe dla wszystkich pytanie, który Kościół jest prawdziwy. A zaczniemy od chyba najbardziej podstawowego pytania w takim przypadku. Ile jest albo ile może być tych prawdziwych kościołów chrześcijańskich? Czy należy spodziewać się tylko jednego, czy większej liczby? Co bardziej logiczne? No każdy raczej powie, że powinniśmy oczekiwać tylko jednego prawdziwego kościoła. Dlaczego? No chociażby taki prosty dowód, logiczny nawet na początek, nie może pani z Biblii nie udowadniać, że skoro na początku wieku Ewangelii nasz Pan założył prawdziwy kościół chrześcijański, tych, którzy będą byli jego naśladowcami, to założył ile takich kościołów nasz Pan na początku? No każdy powie, że jeden, no nie założył w kilku odmian, tylko założył jeden. Zatem ten prawdziwy nie może być w większej liczbie jak tylko jeden, bo skąd miałyby się wziąć inne prawdziwe, skoro nasz Pan nie założył kilku, ale tylko jeden. I kiedyś początkowo był tylko jeden. Za jego czasów był tylko jeden i pewnie za życia jeszcze apostołów możemy powiedzieć, był tylko jeden. Bo dopóki apostołowie żyli, no to nawet ci, którzy chcieli stworzyć coś innego i odchodzić od głównych nauk, to nie mieli pola do popisu, były to pojedyncze osoby i inne pojedyncze osoby, które zostały zwiedzione przez różnych ambitnych wodzów, ale trudno mówić o tym, żeby powstał jakiś oddzielny, niezależny kościół. Ale później historia wieku Ewangelii pokazała, że kościołów chrześcijańskich, grup, ruchów chrześcijańskich zrobiło się całe mnóstwo. W Żydów 12:23, zajrzyjmy na początek, mamy odpowiedź na to, jak Paweł widział ten jeden kościół prawdziwy. List do Żydów 12:23, on tam w ogóle w tym rozdziale 12 mówi coś ciekawe myśli, ale to wiadomo, nas one na razie dzisiaj nie będą interesowały. On tam mówi, do czego się zbliżamy. Jako lud Boży, wieku Ewangelii, do czego się zbliżamy. I gdy w wersecie 23 dochodzi do, żeby wymienić także i Kościół, to mówi tak, że tak zbieramy się do aniołów, ogólnego zgromadzenia i tak dalej. I zebrania pierworodnych, początek wersetu 23, Żydów 12:23. I zbliżamy się, zdaniem Pawła, do zebrania pierworodnych, którzy zapisani są w niebie. Tutaj dwie myśli do podkreślenia. Słowo zebranie. Można to, że tłumaczenia to różnie oddają. Niektórzy mówią do kościoła pierworodnych, niektóre przykłady, albo do zgromadzenia pierworodnych, albo do zebrania. Wszystko stanie się jasne, jeżeli zobaczymy do Greki. Bo w Grece Paweł używa znanego wszystkim, przynajmniej tym, którzy interesują się bardziej religią, słowa eklezja. A eklezja to zbór. Więc on po prostu mówi, że zbieramy się do zboru, zebrania, zgromadzenia, gdzie ci się zbiorą razem. Tak jak bracia na zebrania się zbierają w miejscach, w których te zebrania odbywają. Więc tak to Paweł widzi. I mało tego, mówi, że to jest to zgromadzenie zebrani pierworodnych, dodając, że ich imiona zapisane są w niebie. Podobnego sformułowania użył nasz Pan, kiedy mówił do apostołów. Pamiętamy taką sytuację, gdy apostołowie, powróciwszy z aktywnej działalności wśród narodu żydowskiego, cieszą się i mówią do naszego Pana, że nawet demony ich słuchają, są im podległe. Nasz Pan zwraca mi uwagę, że to nie jest najlepszy dowód do radości, że demony są wam podległe. I mówi do nich, Łukasza 10:20, nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. To drugorzędna sprawa. Radujcie się raczej z tego, że, i powtarza to co Paweł, imiona wasze są zapisane w niebie. Skoro w niebie istnieje jakiś rejestr imion dzieci Bożych, a pewno istnieje, bo i Jezus i Paweł o tym mówią, to oczywiste jest, że znowu, ile takich rejestrów jest? No wiadomo, że może być tylko jeden rejestr takich prawdziwych, zapisanych imion dzieci Bożych, a nie może być ich kilka. I każdy, kto nie jest w nim zapisany, w tym rejestrze w niebie, no to nie jest częścią tego jednego prawdziwego kościoła i chyba nikt nie będzie miał żadnego argumentu przeciwko, no bo trudno z tym dyskutować. Imiona dzieci Bożych zapisane są w niebie, są zapisane i na pewno jest tam jeden rejestr prowadzony przez Boga. Wiadomo, że nie tak jak ludzie to robią w komputerach czy na papierze, tylko w myśli, w pamięci Boga. Wszyscy ci prawdziwi tam są przez Niego widziani i umieszczeni i pamiętani. Ale na świecie mamy bardzo wiele kościołów w ogóle, no i samych chrześcijańskich mamy bardzo wiele. W sumie, gdyby wziąć te małe, średnie i duże, to w tysiącach by należało ich wymienić w skali globalnej całego świata. Zatem, który jest tym prawdziwym kościołem? Może ten największy liczbą wyznawców? A może ten najstarszy? A może ten najmłodszy znowu z drugiej strony, bo najmłodszy to taki nowoczesny. Online, zebrania ma. O, na przykład wykłady na Facebooku puszczają, tak jak my. Nowocześni są. Prawie każdy kościół patrzy na siebie jako na ten prawdziwy, na ten jedyny prawdziwy. I nawet jeśli głośno o tym nie mówi, bo są grupy chrześcijańskie, które głośno o tym mówią, że są tym prawdziwym i są jedynym tym prawdziwym. Zawsze tak było i tak jest do dzisiaj. Kiedy kościół katolicki, jak wiemy, wieku Ewangelii cały czas mówił, nie ma zbawienia poza kościołem, to był ten jeden prawdziwy i poza nim nie było żadnego zbawienia. Dzisiaj ma naśladowców, tak, braci z Towarzystwa Świadków Jehowych, którzy twierdzą, że oni są tam prawdziwą Bożą organizacją i poza nimi nie ma. Więc zawsze są tacy, którzy otwarcie to mówią, ale to od razu trzeba powiedzieć, że ci inni, którzy otwarcie o tym nie mówią, to po cichu też tak myślą, że są tym jedynym prawdziwym. Mało, trudno znaleźć chrześcijan, który powie, że należy do, że lud Boży jest także gdzieś indziej. To się raczej ciężko, rzadko zdarza. Także takie spojrzenie zawsze było obecne. Było dawniej, jest i dzisiaj. Zanim zechcę pokazać biblijny punkt widzenia na tą sprawę, to zadam kilka pytań, które powinny nam wszystkim uświadomić, co jest ważne dla bycia tym prawdziwym dzieckiem Bożym, dla bycia naśladowcą Jezusa. To pozwoli później bardzo łatwo przyjąć biblijny punkt widzenia i samemu dla siebie mieć chociaż wyrobiony pogląd. Więc pytanie pierwsze. Co to jest potrzebne? Co jest potrzebne do tego, żeby być uznanym, uważać się i być uznanym za prawdziwe dziecko Boże, prawdziwego naśladowcę naszego Pana? Zacznijmy od chrztu. Czy wystarczy zostać ochrzczonym i już będziemy częścią tego prawdziwego kościoła? Czy to za mało? Albo drugie pytanie. A jeśli wystarczy, że będziemy ochrzczeni, to jakim sposobem? Czy przez pokropienie, czy przez zanurzenie? A jeżeli już ustalimy sposób, czyli ustalimy, że wystarczy być ochrzczonym, ustalimy sposób, jaki jest właściwy, no to kiedy należy to uczynić? W jakim wieku? Czy jako niemowlę, czy dopiero w dorosłym życiu? Kiedy ktoś taki prawidłowo ochrzczony w jakimś prawidłowym wieku jest częścią tego prawdziwego kościoła? A może to wszystko jest wciąż za mało, bo jeszcze na przykład trzeba wierzyć w odpowiednie, właściwe, prawidłowe doktryny. Na przykład trzeba być wyznawcą Trójcy, albo nie uznawać Trójcy jako prawdy, tylko jako błąd. A może trzeba mieć duszę, albo być duszą. Wiemy, że chrześcijanie, tym się też różnią. Większość chrześcijan ma duszę. Są tacy chrześcijanie, którzy są duszami. Tak widzą kwestię duszy. A jak już tą kwestię duszy też byśmy ustalili, czy nią jesteśmy, czy ją mamy, to czy ta dusza jest śmiertelna, czy nieśmiertelna? To też nie ma jednego punktu widzenia. Są to, jak widzimy, podstawowe sprawy, tak? Dusza śmiertelna, czy nieśmiertelna? A po śmierci może trzeba też wierzyć, co się z nami dzieje po śmierci. Może po śmierci trzeba uznawać, że idziemy albo do nieba, albo do piekła. Albo jeszcze mieć w rezerwie trzecie miejsce, czyściec. Bo nie wszyscy chrześcijanie uważają, że jeszcze jest czyściec jako kolejne trzecie miejsce, gdzie można trafić po śmierci. A może trzeba uważać, że po śmierci nie ma nic. Tylko jest grób, brak istnienia, przerwa w istnieniu, nicość. Żadnego myślenia, żadnego działania, brak egzystencji, tak jakby człowieka nigdy nie było. Oczywiście te pytania zadaję nie po to, żeby teraz na nie odpowiadać, tylko po to, żeby uświadomić nam wszystkim, że bez względu na to, jakie by nie padły odpowiedzi, nawet gdybyśmy sobie je zechcieli podawać i podali, to chyba każdy pomimo tego, że te odpowiedzi by podał, albo uzyskał od innych te odpowiedzi, gdyby go to interesowało, to chyba dla każdego powinno być oczywiste, że to wszystko jest i tak za mało, żebyśmy byli prawdziwymi dziećmi Bożymi, członkami tego jednego prawdziwego kościoła. Że nie wystarczy jakoś się ochrzcić jakąś tam metodą, nieważne jaką, w jakimś tam wieku, też nieważne w jakim, nie każdy ma swój, jak uważa. Nawet nie wystarczy, żeby wierzyć w odpowiednie, prawidłowe doktryny. Każdy będzie czuje, chyba odpowie normalnie, logiczny człowiek, że to chyba wciąż za mało. Nawet gdybyśmy poustalali te rzeczy i wybrali te właściwe, to już wystarczy, żeby być członkiem prawdziwego kościoła i mieć nadzieję na życie wieczne. W Bożym Królestwie wszystko jedno, jak sobie kto to wyobraża. Biblijnym kluczem do rozwiązania tego problemu są słowa naszego Pana, bo jak zapowiadałem we wpisie i teraz i na początku, szukamy biblijnej odpowiedzi. Ona jest prosta i łatwa, ale ludzie nie chcą prostych, łatwych odpowiedzi, bo proste, łatwe odpowiedzi są i dla nich często niewygodne. Wolą błąd. I tu mamy taki przypadek, w tym dzisiejszym wykładzie, jakby go opowiadał, to każdy sobie zauważy, dlaczego taka prosta prawda, która w Biblii jest podana na powierzchni, nie jest ukryta w symbolach, typach, cieniach, jest na wierzchu. Można powiedzieć, powtarzając objawienie 5 rozdział, jest zapisana na zewnątrz zwoju. Nie wewnątrz zwoju, zwiniętego, który dopiero trzeba rozwinąć, a jak aż pieczęcie zerwać, tam pamiętamy, było 7 pieczęci, tylko na zewnątrz zapisana. Ale większości nie podoba się prawda biblijna, no bo ona jest prawdziwa, a prawda jest wymagająca. I łatwiej pocieszać się błędem i udawać, że prawda jest inna niż jest. Bo co nasz Pan powiedział, pokazując rozwiązanie, odpowiedź na to pytanie? Czytamy Mateusza 7 rozdział 21-23. Mateusz 7, 21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im odpowiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Tak powiedział nasz Pan w Mateusza 7:21-23. Z jego odpowiedzi wynika, że aby być członkiem tego jednego prawdziwego kościoła, którego imiona zapisane są w niebie, ustaliliśmy, że jest taki jeden prawdziwy zapisany w niebie i tam nie ma dwóch różnych rejestrów, nie wystarczy przyznawać się do naszego Pana, bo nasz Pan powiedział, że będą tacy, a wielu się przyznaje i myślą, że to wystarczy. Nasz Pan mówi, nie wystarczy. Nie wystarczy mówić do niego, Panie, Panie. Mało tego, dodał jeszcze coś więcej, co komuś się może wydawać, że wystarczy. Nawet dodał wiele rzeczy, które by wskazywały na bliskość do naszego Pana, na zaawansowanie takiego chrześcijanina, bo mówi jeszcze, że nie wystarczy nawet prorokować w jego imieniu. Po czym dodaje, nie wystarczy nawet wypędzać demonów. Gdybyście nawet to potrafili, to wcale nie znaczy, że jesteście dziećmi Bożymi. I jeszcze potem dorzucił, że nawet cudów nie wystarczy dokonywać. Możecie te wszystkie rzeczy robić, możecie mówić, Panie, Panie, możecie w moim imieniu prowokować, możecie w moim imieniu wypędzać demony, możecie w moim imieniu czynić wiele cudów, ale i tak wam powiem, idźcie ode mnie precz, czy wy, którzy czynicie nieprawie, bezprawość. I tak nie wyjdziecie do Królestwa, do tego jedynego prawdziwego ludu Bożego. Kto zatem może do tego Królestwa wejść? Może zależy to od przynależności do właściwego Kościoła. Nie potrzeba prorokować, mówić Panie, Panie, nie potrzeba cudów dokonywać, demonów wykonać, po prostu być członkiem właściwego Kościoła. Rejestr w ziemi prowadzony, przekazany Bogu, Bóg odbierze i odczyta i znajdzie tam moje imię. No i Jezus odpowiada w tym samym fragmencie, w wersecie 21, zacznę ten werset jeszcze raz od początku, Mateusz 7:21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz, i tu mamy odpowiedź, ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Prosta zasada. Na powierzchni leży w Biblii. Ten do Królestwa wejdzie, ten będzie członkiem prawdziwego, jednego kościoła, którego imiona są zapisane w niebie, który pełni wolę Ojca mojego. Jest to jedyne kryterium, jakie Biblia podaje. Pełnienie woli Boga. Bardzo proste, leży na powierzchni, ale chrześcijanie nie chcą prostej odpowiedzi. Wymyślają sobie różnego rodzaju inne kryteria, które pewnie łatwiej im spełnić. Łatwiej być członkiem jakiegoś tam kościoła, który podaje się za prawdziwy, czy łatwiej pełnić wolę Boga? Co łatwiej? No każdy sobie niech sam odpowie. Łatwiej się zapisać, gdzie trzeba i zostawić zbawienie w rękach tych, którzy tam przewodzą. Oni się postarają, oni załatwią, a ja mam być wierny, lojalny, posłuszny. I są nawet do tego stopnia lojalni, wierni, posłuszni, że jak góra każe, to zabijają innych. Źle o nich mówią. Wymyślają przeciwko nim kłamstwa. I cieszą się, że idą do zbawienia. A Jezus tak prosto powiedział, że ten będzie w tym królestwie, który pełni, kto pełni wolę mojego Ojca. Proste kryterium. Nie chodzi o to, żeby mówić Panie, Panie, nie potrzeba prorokować, nie potrzeba wypędzać demonów, nie potrzeba czynić cudów. Trzeba pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Wynika z tego jeden ważny wniosek, którego większość wydaje się nie dostrzegać chrześcijan, bo tak wolą, tak jak mówiłem, bo tak wolą. Tu na ziemi nie ma żadnego jednego widzialnego prawdziwego kościoła. Nie ma. Żadna grupa religijna z istniejących na ziemi nie jest tym jednym prawdziwym kościołem. Nie stanowi grupy prawdziwych naśladowców naszego Pana, która by zrzeszała wszystkie prawdziwe dzieci Boże i wykluczała wszystkie nieprawdziwe dzieci Boże. Nie ma. Nie jest bowiem prawdą, prawda, chyba znowu każdy, kto logicznie myśli, to od razu to zobaczy, chyba że nielogicznie myśli, ludzie lubią nielogicznie myśleć, bo znowu jest to wygodniej. To z tego, że jest to głupie, ale jest mi się to podoba i nawet nie będzie tego rozważał. Ale każdy, kto logicznie myśli, się zastanowi, to dojdzie do wniosku, że nie ma na ziemi żadnego kościoła widzialnego, tak jak one są zorganizowane, w którym wszyscy członkowie tego kościoła pełniliby wolę Boga. A członkowie wszystkich innych kościołów, które też już widzą, każdy widzi, że istnieją, oni nie pełnią woli Boga. Ktoś odważy się tak powiedzieć? No może by się odważyli bracia z towarzystwa. Oni są odważni. Nawet w pismach swoich potrafią pisać rzeczy. Za tydzień planuję wykład o braku związku między bratem Russellem a Świadkami Jehowy w ich obecnych naukach. I tam będą liczne cytaty. Przyznam, że chociaż słyszało się różne rzeczy, to jak teraz musiałem do tych cytatów zajrzeć, do różnych strażnic na przestrzeni lat, włos się na głowie jeży, co tam pisze. Co tam pisze, będą te cytaty przytaczał. Jak daleko można zajść i jakie brednie można wypisywać. I być jednocześnie, uważać się, być uważanym za prawdziwych naśladowców Jezusa, ale to będzie za tydzień. Więc nikt, kto logicznie myśli, nie powie, że w jego grupie religijnej, jakakolwiek by ona ni była, duża, mała czy średnia, są wszystkie prawdziwe dzieci Boże i one pełnią wolę Boga. A wszyscy inni chrześcijanie nie pełnią woli Boga i nie są prawdziwymi. Skoro ustaliliśmy, że prawdziwy Kościół to ci, których imiona zapisane są w niebie i dodatkowo już wiemy, że oni są tam zapisani dlatego, że pełnią wolę swojego Ojca, bo jest to jedyne kryterium, jakie Biblia podaje, no to zadajmy kolejne pytanie. Jaka jest ta wola Boża, od pełnienia której zależy bycie członkiem tego prawdziwego Kościoła? No bo to jest odpowiedź na pytanie. Jaka jest ta wola Boża, żeby moje imię było zapisane w niebie? Co ja mam czynić, żeby być? Skoro nie wystarcza Panie mówić, dokonywać cudów, wypędzać demonów, prorokować, ani być członkiem takiego czy innego Kościoła jednego, bo takiego nie ma, widzialnie zorganizowanego, więc nie ma się gdzie zapisywać specjalnie. Tylko Jezus mówi, że trzeba pełnić wolę Ojca. No to jaka jest ta wola Ojca? No odpowiedź jest znowu na powierzchni Biblii. Nie ukryta w typach, nie ukryta w proroctwach jakichś starych, tylko na powierzchni, na zewnątrz zwoju zapisana. Każdy sobie może przeczytać, ale niewygodna, bo ona jest wymagająca. 1 Tesalonicjan 4, 3 i 7. Wybiorę tego z 3-7 tylko w pewne fragmenty, nie całe wersety, ale z tych dwóch wersetów stworzę jedno zdanie. 1 Tesalonicjan 4, 3 i 7. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Powtórzę raz jeszcze. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. I potem on rozwija to właśnie w tym kolejnym wersecie. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To jest wola Boża. A czy ją będziesz pełnił, to będziesz miał. I będzie twoje imię zapisane w niebie. Zatem wolą Boga jest, abyśmy się uświęcali. Czyli innymi słowy pozbywali brudu, nieczystości i grzechu. Na tym polega uświęcenie. W Rzymian 12:2 Paweł nazywa ten proces odnowieniem umysłu. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. A w 2 Koryntów 7:1 do tego jeszcze dodaje. 2 Koryntów 7:1. Mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy, albo nieczystości, albo brudu, można różnie tłumaczyć to słowo, ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Jeszcze raz przeczytam. Mając wtedy te obietnice umiłowani, na pewno aludzia do obietnic życia wiecznego w Królestwie Bożym. No bo jaka inna? Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy i ciała, i ducha, od jednej i od drugiej, dopełniając świątobliwości w bojaźni Bożej. Są jeszcze różne inne wersety, doskonale wszystkim znane, ale przy tym wykładzie trzeba je przypomnieć. Galatów 4,19. Trzeba je przypomnieć, bo to jest właśnie klucz do zrozumienia, który Kościół jest prawdziwy. Kiedy nasze imiona będą zapisane w niebie? Kiedy możemy liczyć na zbawienie i członkostwo, życie wieczne w Bożym Królestwie? Galatów 4,19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Tak pisze Paweł do zboru w Galacie. Jest to zapisane także i dla nas. Więc można powiedzieć, że i nasz Pan tym, co głosił, i apostołowie tym, co głosili, też do nas mówią. W boleściach was rodzę. To znaczy, że było trudno Pawłowi, prawda, pracować nad wychowywaniem, nad procesem uświęcania tych, którym służył, bo mówi, że to boleść dla niego była. W boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, a celem jest ukształtowanie Chrystusa, proces uświęcania, który on w nich chciał prowadzić, no a to różnie w praktyce wyglądało. Przechodzimy do Efezów, 4 rozdziału, czyli też 4 rozdział, tak jak w Galatów, tylko tym razem nie będzie to werset 19 w Efezów, tylko Efezów 4, 25 do 32. Dłuższy fragment. O tutaj padnie wiele różnych słów, które też mówią o tym samym procesie. Przeczytajmy. Efezów 4, 25 do 32. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Czyli członkami jednego ciała. Tutaj nawiązywał jedni, nie, że jestem członkiem jednego, tylko razem wspólnie należymy do tego samego ciała. Wiemy, w przypadku spłodzonych z ducha, to byli członkowie ciała, a głową był Chrystus. Gdy nie ma spłodzonych z ducha, to się wcale nie zmienia ta zasada, prawda? To nie jesteście częścią tego samego jednego organizmu, tego samego ludu Bożego. Więc jak to możliwe, żebyście na przykład się wzajemnie okłamywali? To tak jakby twoja lewa ręka oszukiwała prawą, a prawa lewą, prawda? Nos oszukuje usta, usta oszukują nos, czyli nos odebrał zapach jako bardzo nieprzyjemny do odrzucenia, albo odwrotnie, go bardzo przyjemny do spożycia, a usta odwrotne mają tę decyzję, prawda? No to by znaczyło, o jak miło pachnie, spróbuję i spróbował i mówi, o jakie brzydko pachnie. No bo usta mu powiedziały co innego, kiedy poczuł smak, że to jednak jest brzydkie. I wracamy do naszego, tak? 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. A to wiemy o tak, to ten słuszny gniew, to nie będę tych rzeczy rozwijał. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ani, tutaj brakuje w Bibliach tego połączenia ani, bo dla Pawła myśl się nie kończy w wersecie 26, tylko on mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ani nie dawajcie miejsca diabłu, dodaje. To chyba ktoś, nie wiem, brat Marek, jak chyba nawet kiedyś wykład na ten temat kojarzę, więc odsyłam do tego wykładu. Temat, pamiętasz tytuł? Właśnie, sprawiedliwy gniew albo prawe oburzenie. Kto by chciał sobie rozwinąć te myśli, to niech tego wykładu brata Marka sobie odszuka. Bo to są też ciekawe myśli. Tak to w Biblii. Są ciekawe różne myśli, głębokie. One są łatwe, proste, ale czy to błąd w tłumaczeniu, czy lenistwo słuchacza sprawia, że się nie rozumie. I Paweł mówi w końcu, Paweł zachęca do tego gniewania, czy zniechęca? On mówi, robi to i to. Mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeście, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ale nie dawajcie też miejsca diabłu przez to, żebyście tego słusznego, prawdziwego gniewu nie okazywali. On innym słowem mówi, okazujcie słuszny, prawdziwy gniew. I tam znaczenie, jak w sensie oburzenia, dezaprobaty dla tego, co niewłaściwe. Ale nie będę zatrzymywał się, bo to nie mój temat. No i dalej pisze Paweł. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. Dobre, potrzebne do zbudowania, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To zasmucanie Ducha Bożego, to znowu takie tajemnicze stwierdzenie, jak można Ducha Bożego zasmucać, to więc nie zostawię tego bez komentarza. Chodzi o to, żebyś ten Duch Święty, obecny w innych braciach, którzy posiadają tego ducha, gdyby widzieli nasze złe, grzeszne, niesprawiedliwe postępowanie, to z powodu tego, że mają tego Ducha Bożego w sobie, będą z tego powodu zasmuceni. Ale to nie tyle oni będą zasmuceni, bo oni sami są też grzeszni i niekoniecznie grzesznika, grzech innego grzesznika smuci, no bo są pokrewni sobie i do siebie podobni, ale Duch Boży w nich obecny smuci się grzechem widzianym gdzieś innym. To tak jak Duch Boży, wiemy, jest powiedziane, że Duch Święty postanowił was biskupami, starszymi w zborze. Ta sama zasada, prawda? Nie wiemy, że Duch Święty nie wyznacza nigdzie starszych po zborach, tylko robią to bracia, którzy kierują się z tak wskazówkami Biblii, czyli albo Duch, to wiadomo, nauka biblijna, więc dlatego tutaj Paweł pisze, żeby tego Ducha Bożego nie zasmucać. Gdy na przykład postępujemy grzesznie i Bóg i Jezus to widzą, aniołowie to widzą, to też ten Duch Boży w nich obecny, to są doskonałe istoty, jest zasmucony. Ich umysły są zasmucone, widząc nieprawe, grzeszne postępowanie innych. To o to właśnie chodzi. Który to był 30 i 31 i 2 jeszcze. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Takie są tutaj zapisy tego procesu uświęcania. Każdy to chyba wie i każdy to rozumie, że tak powinno być, ale czyż nie lepiej być członkiem prawdziwego Kościoła i w ten sposób liczyć na zbawienie? Pamiętamy tą siostrę z czasów brata Russella, która mówiła, że jak się zbawi? Trzymając się jego szaty, jego płaszcza. Wyszła ze słusznego założenia, że brat Russell jest osobą pokazaną w Biblii, której Bóg używa do przekazywania praw drugiego adwentu, to wystarczy trzymać się go i robić wszystko, co on każe i będzie się zbawiony. No, nie będzie, bo nie ma własnego rozwoju, procesu uświęcania. To nie jest, że się przy kimś załapiemy. Mąż nie załapie się przy żonie, żona nie załapie się przy mężu. Brat przy bracie, siostra przy siostrze i tak dalej. Kolosensów 3:5-14. Jeszcze tutaj zajrzymy po taką dłuższy fragment, bo to wszystko dotyczy tego procesu, o którym mówimy. Kolosensów 5 do 14. Umartwajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przetyczeństwo, nieczystość, namiętność albo zmysłowość może lepiej, złe pożądanie i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewerliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie przez poznanie na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność albo cichość, różnie można tłumaczyć, i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Ten ostatni werset mówi o miłości jako spójni doskonałości. Spójnia doskonałości, to jak to należałoby rozumieć? Spójnia, podsumowanie, streszczenie tak tego w pełni doskonałego charakteru. Jaka ta miłość spójnia doskonałości jest? No to Paweł w 1 Korintów 13 doskonale nam pokazuje, więc znowu nie mogę i tego fragmentu pominąć w tym wykładzie. Żeby nie czytać tego, co jest wszystkim doskonale znane, prawda? Wiemy, że rozdział 13 rozpoczyna się, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskiego, a miłości bym nie miał i tak dalej, więc już tego nie będę czytał, ale od 4 wersetu do 8, gdzie on wymienia w sumie 14 cech miłości albo 14 przejawów miłości. I jeżeli ktoś tę całą 14 może pokazywać, to znaczy, że raczej nie udaje, bo nie udałoby mu się udawać na całej linii. Wiem, że ludzie lubią pokazywać na zewnątrz lepsze swoje oblicze niż jest. Na przykład pomimo tego, że miłości nie mają, to próbują pokazać, że ją mają. I robią pewne rzeczy w tym kierunku. Na przykład jedna z ulubionych rzeczy to mówić o tym, że się ją ma. Ci, którzy się chwalą, że ją mają, to tak prawdopodobnie jest to właśnie spowodowane tym, że jej nie mają, no i muszą w ten sposób zapewniać o jej obecności, że przekonują słowem, że ją posiadają i wszystkich innych kochają, łącznie ze swoimi wrogami. Ulubiony temat tych, którzy tej miłości nie mają. Mówić, że się ją ma. Więc tak jak mówiłem, tak, od 4 do 8 przeczytamy. W sumie 14 cech przejawów zewnętrznych miłości w akcji. Jeżeli ktoś ją ma, to ona się będzie tak przejawiała. W tych kierunkach pójdzie. To w sumie też, to są tematy znane, ale na przykład gdyby wziąć ten fragment i te 14 cech miłości wyciągnąć i poświęcić każdej cesze kilka minut. Może jednego wykładu by zabrakło na 14, bo gdyby 5 minut dać na jedną cechę, 5 razy 14, no to jeszcze by się wyrobić, tak można by było. Ale gdyby 10 minut, to zrobić dwie części takiego wykładu. To ci, którzy nie mają tematów na wykłady, mogą skorzystać z moich podpowiedzi. Mogę mówić wszystkie, całą 14 przejawów miłości, poświęcając kilka minut, powiedzmy 10 na każdą z nich i dwa wykłady. Ale czytam, bo tak cały czas chwalę tylko tą miłość, jak ona tu jest ładnie opisana. Więc przypomnę. Od 4 wersetu, tak? 1 Koryntów 13. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Nie ma na myśli prorok Starego Testamentu, tylko dar prorokowania, który miał przeminąć. Ale jeśli języki ustaną, nie miał na myśli języka w sensie ludzkiego porozumiewania się, tylko dar języków, który był tymczasowo w pierwszym wieku i miał przeminąć. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Tak? Czyli ta wiedza, którą zdobywamy, też nie jest tym najważniejszą rzeczą, którą, bo nawet jak w wersecie drugim pisał, wrócę na chwilę, i choć miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choć miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości by nie miał, byłbym niczym, prawda? Także wymienia tą wiedzę, więc mówi wiedza jako taka, nawet gdyby była pełna i stuprocentowa, nawet więcej niż stuprocentowa, to też, okej, to dobrze jest mieć dużą wiedzę, ale to też bez miłości nic się nie da ostatecznie, bo to nie będzie na ten egzamin polegał. No i ten 13 werset jeszcze końcowy, przy końcu tego rozdziału, kiedy on już to wszystko podsumowuje i pisze. Teraz więc pozostaje i wymienia te trzy główne cechy, zalety, łaski, jakbyśmy tego nie nazwali. Wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość, ponieważ jest spójnią doskonałego charakteru. Obecność miłości w tym wydaniu, jak tu Paweł ją pokazał, z tymi 14 jej przejawami, na przykład nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Tak? I różne wszystkie inne przejawy jest dowodem rozwinięcia przez taką jednostkę charakterów na każdym punkcie. Inaczej nie miałby spójni tejże miłości. Ta miłość by nawet, gdyby występowała w jakichś fragmentach, to nawet nie obejmie wszystkich tych 14, które on wymienia. Na przykład każdy sobie może sprawdzić samego siebie. Odczuwamy zazdrość, kiedy komuś coś się powiedzie? Nie masz miłości. Pisał Paweł, że miłość tak nie zazdrości. Nie jest też chełpliwa. Lubimy się pochwalić jakimiś naszymi własnymi osiągnięciami. No to znowu brak miłości, to nie nadymać. Nie, tak? Nie unosi się, nie myśli nic złego. No to cały czas można sobie tutaj te wszystkie rzeczy wypunktować i zobaczyć, i jak się nam często zdarza, że brakuje tych elementów. Pięknym podsumowaniem tego procesu uświęcenia są słowa Pawła z Rzymian 8:9. Rzymian 8:9. Paweł tam podsumowuje to tak. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. No i teraz bardzo mocne słowa Pawła, na które też większość uwagi nie zwraca. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Zgodzimy się, że to jest mądra myśl? Zgodzimy się, no trudno się nie zgodzić. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Na co powiedzieć? Ci, którzy uważają się za członków prawdziwego ludu Bożego, to niech sobie zadają pytanie, wobec tego zadadzą pytanie, jeśli nie mają Ducha Chrystusowego, to pomimo tego, co tu napisane, są dziećmi Bożymi? Bo są we właściwym miejscu, we właściwym kościele, tym podobno na prawdziwym, jednym? No pewnie powiedzą, że chyba tak. No bo w końcu są tam, gdzie trzeba. Więc co tam Paweł pisze o Duchu Chrystusowym? Nic dziwnego, że ta organizacja, która dzisiaj przejęła złą spuściznę Kościoła katolickiego z wieków wcześniejszych, uważa, że charakter jest nieistotny. Praca nad charakterem nie ma znaczenia. Znaczenie ma działanie, głosić, głosić, głosić. Przyprowadzać, przyprowadzać, przyprowadzać do organizacji nowe osoby. To jest wyznacznik dla dziecka Bożego. I oni tak piszą. Będę cytował to w następnym tygodniu. Piszą, charakter nie ma znaczenia. Działać. I to nowe światło, okrzyknięte w którymś tam roku. Nowe światło przyszło. W którymś roku to jest misja dla chrześcijanina. A co o okupie piszą, to aż, no, zobaczymy za tydzień. Już nie będę mówił, bo ciągle moje myśli są wokół tego tematu, bo nie mogę się otrząsnąć z tego, co przeczytałem w różnych wydaniach strażnicy. I zatem wracamy do naszego tematu. Czy istnieje tylko jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy? Zadaję znowu to pytanie, które jest moim tematem. Tak, istnieje. Jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy. Drugie pytanie. Czy jest nim jakiś ziemski, widzialny Kościół chrześcijański? Nie. Nie jest żaden widzialny, ziemski Kościół chrześcijański. Z prostego powodu, że imiona członków tego jednego prawdziwego Kościoła są zapisane w niebie. I na ziemi nikt nie ma dostępu do tego rejestru. Jeszcze się chyba nikt nie odważył, że ma ten rejestr tutaj na ziemi. Ale się może o coś odważy. Skoro wszystko, takie rzeczy robili na przestrzeni wieków, to się nie zdziwię, kiedy ogłoszą, że w ramach Nowego Światła właśnie została objawiona lista nazwisk, ta sama, co jest w niebie. Proszę bardzo, sprawdzić się. Możesz się sprawdzić, jak nie. Jak ci nie ma, to cię dopiszemy. To jest tak zwana, tak się nazywa, można tak między komputerem a telefonem przekazywać te same na przykład pliki albo linki, to się nazywa synchronizacja. O. Synchronizacja. Co Bóg zapisał, my synchronizujemy na ziemi, co my napiszemy na ziemi, Bóg, synchronizacja pełna, jest tam obecne, więc wystarczy, że my cię zapiszemy. Zatem kolejne pytanie, gdzie są ci prawdziwi członkowie tego kościoła? Gdzie można ich spotkać? No, w żadnym jednym kościele nie można ich spotkać. Więc gdzie oni są? Kim oni są? Są to najlepsi, najbardziej wierni naśladowcy naszego Pana. Gdzie oni są? No wszędzie. W różnych grupach chrześcijańskich. Są to najlepsi, najbardziej wierni bracia katolicy, protestanci ogólnie rzecz biorąc, Świadkowie Jehowy, bo też tam jest, są prawdziwe jednostki. Prawdziwe jednostki tam są też ludu Bożego. Badacze i wszyscy inni, którzy może się nie mieszczą w żadnej kategorii wcześniej przeze mnie wymienionej, ale którzy przez Jezusa szukają powrotu do Boga. Mogą to robić nawet sami w pojedynkę. Nie muszą być nawet częścią żadnej grupy religijnej. Nie muszą być żadnym protestantem, ani Świadkiem Jehowy, ani badaczem, ani katolikiem. Po prostu gdzieś tam żyją, mają Jezusa za swego Zbawiciela i mają Biblię i tak jak ją rozumieją, to ją rozumieją i próbują żyć tak, jak Biblia im mówi, że powinni. Cechują się oni, dodatkowa ich cecha, cechują się oni duchem Chrystusowym. Bo kto ducha Chrystusowego, to nie jest jego. Nasz Pan powiedział, nie przyznam się do nikogo, kto nie ma mojego ducha. Więc sobie teraz zobaczmy różne osoby, osobistości z historii uważane za, czy to świętych, czy to za wielkich bojowników wiary, zasłużonych. Czy Jezus, nasz Pan, się do nich przyzna? Bo ducha Chrystusowego. Na przykład niedawno mieliśmy wykład Winnica Nabota. Wiemy, co tam robiono, jak się cieszono z mordowania tych protestantów, hugenotów we Francji. Pan się przyzna do tych? Oni się strasznie cieszyli później. Jakie tutaj chwały dla Boga oddawali słowami za zwycięstwo, za to, że tyle się im udało wymordować tych hugenotów. Ciekawe, czy nasz Pan się też do nich przyzna, tak jak oni mówią, że wszystko to dla niego było robione. Nie można tych ludzi zobaczyć ani spotkać w żadnym jednym miejscu, bo są porozrzucani po dużych i małych grupach chrześcijaństwa. Oni się też wzajemnie nie znają, z tego wniosek. Mało tego, nawet nie są świadomi, gdzie to mogą być ci prawdziwi inni. Są to pojedyncze rodzynki porozrzucane tu i ówdzie. W jednym miejscu może być ich trochę więcej, w innym miejscu trochę mniej. Czasami tylko może być jeden i nie ma nic z nikim on kontaktu. Nawet nie wie o żadnym innym i nie jest z nim. Ale pomimo tego, że są porozrzucani, że nie znają się wzajemnie, nie wiedzą nic o swoim istnieniu na razie, to są częścią jednego duchowego organizmu. Gdy Bóg na nich patrzy z nieba, to on widzi ich jako tych jednych, ale oni o sobie nie wiedzą. Pamiętamy dylemat Eliasza? Mówi, odbierz Panie życie moje, bo sam zostałem, sam w całym narodzie. A Bóg mówi, że 7 tysięcy takich jest. Biedny Eliasz nie znał nikogo z 7 pozostałych tysięcy. No ale gdybyśmy wzięli tego jednego z tych pozostałych 7 tysięcy i zapytali, a ty znasz resztę z tych 7 tysięcy? Nie, to jeden, tylko jeden zostałem. No mówi, nie, nie masz, jeszcze jest 7 tysięcy. Poszedł do następnego i on też mówi, tylko jeden został. Mówi, nie, jeszcze jest 7 tysięcy was. No może ta 7 tysięcy słyszało o Eliaszu, no bo był prorokiem na cały kraj. To mogli oni wiedzieć o jego istnieniu. Ale wzajemnie o sobie na pewno nie wiedzieli. Bez względu na to, do którego oni chodzą kościoła, są częścią tego jednego prawdziwego ludu Bożego, jednego kościoła, którego imiona zapisane są w niebie, bo są podobni w sercu i woli do Chrystusa. A to jest jedyne kryterium. Są podobni w sercu i woli do Chrystusa. Mają tego Ducha Chrystusowego, bez którego nikt nie może być uznany za należący do naszego Pana. A Paweł w 2 Tymoteusza 2,19 napisał o tym, że chociaż ludzie ich nie znają, to 2 Tymoteusz 2,19 zna Pan tych, którzy są Jego. Ale człowiek nie zna tych, którzy są Jego. Innych tych. Może o sobie wiedzieć, chociaż nie też. Nikt nie może być z nas pewien, że jestem prawdziwym, wiernym dzieckiem Bożym. I jak zostaniemy podsumowani, kiedy przyjdzie na podsumowanie. Nasz Pan, jak wiemy, sam nie był pewien. Nie wiem, do ostatnich prawie że godzin swego życia nie był pewien, stąd krwawy pot, stąd trwanie w modlitwie i stąd pociecha dla niego od Boga, żeby się tak nie bał, żeby tak się nie martwił, bo w niczym nie upadł. Dzisiaj nie ma już tych prawdziwych dzieci Bożych w znaczeniu z Żydów 12:23, od którego nasz wykład zaczęliśmy. Tak, w znaczeniu tych pierworodnych, bo powiedzieliśmy, że to zbliżamy się do zgromadzenia pierworodnych, tak pisał Paweł, których imiona zapisane są w niebie. Więc nie ma już tych pierworodnych, ale to nie zmienia niczego, ponieważ lud Boży, nawet jak nie pierworodni, nie spłodzeni z ducha, działa na tej samej zasadzie. Jest porzucany i ma te same kryteria. Mam mieć Ducha Chrystusowego, bez którego nigdy nie będzie uznany za należący do Niego i Pan się nie przyzna do nich. Drzwi do tych pierworodnych zostały bowiem już zamknięte, dlatego też już nie ma ich w tym znaczeniu pierworodnych. Ale samo słowo pierworodni, co oznacza? Oznacza, że muszą być później rodni. Może być pierworodny, jak nie ma reszty, prawda? No zawsze są pierworodni, tam traktowani lepiej lub gorzej. W Biblii zwykle lepiej niż gorzej. Ale oznacza, słowo pierworodny oznacza, że są ci, którzy się rodzą później, po pierworodnych. Zobaczmy na kilka wersetów, które używają terminu pierworodny, to będzie greckie aparche. No, w odniesieniu do różnych rzeczy. Kilka wybrałem, tak żeby się zobaczyć, że gdziekolwiek jest mowa o kimś pierwszym, no to dlatego, że mieli być następni. Jakuba 1,18. Jakub 1,18. Gdy zechciał, zrodził, lepiej spłodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwiastkiem, albo pierwszym zarodkiem, albo pierwszym plonem Jego stworzeń. Tak pisze Paweł o tych braciach spłodzonych z ducha. Greckie aparche. Różne przykłady różnie to tłumaczą. Pierwszy zarodek, pierwiastek, pierwszy plon, gdzie indziej pierworodny. Objawienie 1,5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi i tak dalej. Nasz Pan nazwany pierworodnym z umarłych. Dlaczego? No bo mieli inni jeszcze potem wstać z umarłych. Jak nasz Pan mógł być pierworodnym z umarłych, a nikt więcej nigdy nie zmartwychwstanie? No to nie byłby pierworodnym, no to by się nazywało go, no zmartwychwstał, a wy niestety nikt inny nie ma w tym udziału, więc trudno nazywać go pierworodnym, prawda? Pierwszym, który tego dostąpił. Też objawienie 14,4. Pierworodny ma wpisane w siebie kolejnych. Objawienie 14,4 o Kościele. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści, tak pisze Biblia Warszawska, ale chyba w oryginale jest, są bowiem pannami albo dziewicami. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny albo pierwiastki dla Boga. Wykupieni jako ci pierwsi. To znaczy, że inni, nie wykupieni razem z nimi, będą wykupieni później. No inaczej nie miałoby to przecież żadnego sensu. Rzymian 16,5. Rzymian 16,5. O, tam będzie ciekawy przypadek, bo tam będzie użyte to słowo greckie, aparche, do pierwszej osoby, która przyszła do Chrystusa gdzieś tam w jakimś rejonie. Rzymian 16:5. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym, to napisane z pierwszym wierzącym w Chrystusie w Azji. W oryginale jest po prostu aparche, tak? Jest pierwszym plonem. Jest pierwszym w Chrystusie w Azji. No to czy potem w Azji inni już nigdy do Chrystusa nie przyszli? No przyszli, tylko był jakiś pierwszy. Nazywa go tym samym słowem. Apostoł. Potem weźmy 1 Koryntów 15:20. Gdzie znowu będzie o naszym Panu, 15:20, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, czyli znowu pierwszy tych, którzy wraca do życia i to w boskiej naturze, mieli dołączyć inni członkowie Kościoła. Rzymian 8:23. O, tam też jest, to jest też ciekawe, bo Paweł tam mówi o pierwszy, o początkach, o pierwszym wylewaniu ducha. Rzymian 8:23. A nie tylko ono tam wzdycha, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, albo pierwszy plon ducha. Tam jest aparche. I on tutaj mając na uwadze to, że według Joela, tak, 2:28-29, albo 3:1-2, zależnie jaki przykład Biblii weźmiemy, tam jest są rozdziały inaczej podzielone, to mamy powiedziane, że będzie duch wylewany najpierw i potem. Najpierw będzie wylewany na sługi i służebnice, a potem będzie wylewany na resztę ludzkości, na wszelkie ciało. No i Paweł tutaj w Rzymian 8:23 robi do tego aluzję. Że nie tylko to stworzenie wzdycha, ale żyjmy sami, którzy posiadamy początek, pierwszy plon, pierwiastek ducha. Jako pierwsi jesteśmy obiektem wylania ducha w wieku Ewangelii. To znaczy, że będzie wylewany duch także i później. Na tych innych, którzy w wieku Ewangelii wylania tego ducha nie dostępują. No Joel mówi, że jest wylewanie ducha najpierw i jest i później. Ci rodzeni później to nie tylko ludzkość wieku tysiąclecia, choć wtedy urodzi się najwięcej, większość tych późniejszych dzieci. Ci później się rodzący to także są w wieku Ewangelii. Na przykład weźmy sobie przypowieść o głupich i mądrych pannach. Nie będę czytał, ale każdy wie. Przypowieść o mądrych i głupich pannach i zamknięcie drzwi z tej przypowieści. Tak, Mateusz 25 i tam mamy tą przypowieść głupie, mądre panny i drzwi zostały zamknięte. Co się stało po zamknięciu drzwi? Pukają inni. Pukają i domagają się otwarcia. I teraz pytanie, kim są ci inni, którzy domagają się tego otwarcia? No panny. Co prawda głupie, ale panny. Czyli poświęcone dzieci Boże. Nasz Pan mówi ich, że ich nie zna. I drzwi im nie otworzy. No ale chyba każdy z nas wie, że niemożliwe, żeby nas Pan nie wiedział, kim oni są. Panny, jemu poświęcony i on ich nie zna? Przecież dla niego wszyscy są znani, a szczególnie ci, którzy byli pannami. Na pewno przez ten fakt, że stali się głupimi, nasz Pan nie stracił orientację, kim oni są. Czyli mamy pokazane nawet w tej przepowieści, że po zamknięciu drzwi do wysokiego powołania będą tacy, którzy będą z dwóch powodów domagali się otwarcia, pukali. Albo nie uznają tego faktu, chociaż zostali poinformowani, albo biedacy nie wiedzą o tym. I wydaje im się, że jak było zawsze, że idą do nieba, do Chrystusa, będą częścią ciała Chrystusowego, więc mówią, pukają. Ani jednym, ani drugim nasz Pan nie otworzy. Mówi, że nie znam was, ale powiedzmy od razu, nie znam was w ogóle, tylko nie znam was jako członków mojego ciała, członków z klasy morskiego statka, bo zakończyłem wybór tejże klasy. Ale sam fakt pukania przez panny oznacza, że po zamknięciu drzwi będzie jeszcze klasy niesłodzone z ducha. To jest, tam jest ta przypowiedź sama siebie wyjaśnia. To nie jest pukanie w wieku tysiąclecia. To nie rodzaj ludzki tam puka, żeby do Chrystusa jeszcze wejść, do morskiego statka. To pukają jeszcze przed Nowym Przymierzem inne jednostki, które albo nie uznają faktu zamknięcia drzwi, albo nie wiedzą o tym, bo w jaki sposób do nich ta wiadomość nie dotarła i żyją w nieświadomości i myślą, że tam są. Krzywda im się nie stanie. Będą mogli być w innych klasach, jeżeli będą wierni. Albo mocny zapis z drugiej Mojżeszowej i ten odczytam, bo może on jest mniej znany. Druga Mojżeszowa, 36 rozdział. Mówię mocny zapis, bo on bardzo ładnie też pokazuje, że jak się rozpędziło powołanie wieku Ewangelii, i były poszukiwane nowe stworzenia, to tak się rozpędziło, że jak doszło do zatrzymania tego powoływania, szukania, to się tyle nazbierało, że za dużo było. I też za dużo, czyli jak za dużo, no to co? No to niespodzianie z ducha. Albo co? Albo tych za dużo zlikwidować, wyrzucić. Uznać ich za niebyłych. To ja tu kiedyś w innym przypadku czytałem, ale to jest według mnie też piękny zapis biblijny, który pokazuje, że później w wieku Ewangelii po pierworodnych do Kościoła miały być klasy niespodzone z ducha. Jeszcze przed światem wieku tysiąclecia. Zobaczmy ten, tak? Druga Mojżeszowa 36, od wersetu 2 do 7. I wezwał Mojżesz Besalela, Ochaliaba, to ci, którzy pracowali przy budowie przybytku, i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pan obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i ją wykonać. Odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynosili synowie Izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolnie dary każdego rana. Te dary, przenoszone przez ludzi, to nic innego jak poświęcające się serca. Dary pobudzane do poświęcenia się Bogu, i Bóg brał i ich i budował z nich przybytek, klasę malutkiego statka. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywał. I rzekli do Mojżesza, i teraz zauważmy, lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Liczba poświęcających się, liczba darów od Izraela przewyższa liczbę miejsc w malutkim statku. To się zaczęło już od sceny z togą brata Rusela, wtedy, kiedy on, pamiętamy, w pociągu umierający tą togę założył i powiedział, że wykonał to, co miał wykonać. Miał dokonać żniwa, podsumowania, zebrania. Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nam kazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. Czyli informacja wszem i wobec. Nie poświęcajcie się już do malutkiego statka. Nie na rzecz świątyni. Powołanie zostało zakończone, bo jest komplet wszystkich miejsc. No, musi być końcu kiedyś koniec, tak? Nie można bez końca szukać. Liczba ograniczona, ale będziemy szukali do końca świata i jeden dzień dłużej, jak to mówi orkiestra, tak? Chyba ten z Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze do końca świata i jeden dzień dłużej. I jeszcze po Nowym Przymierze będziemy kończyli, tak? Wybór Kościoła. Więc tak, żeby nikt już nie przynosił na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A z tego, a teraz zobacz siódmy werset, a tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. I nie jest to złe tłumaczenie, że nawet zbywało. Każdy przykład mówi o tym, że zbywało. Czyli więcej poświęconych niż miejsc w kościele. No i co zrobić z tymi poświęconymi? Co sądzimy, że Bóg z nimi zrobił? Wyrzucił ich? Nie. Zrobił klasy niespłodzone z ducha. Cieszy się z każdego, który do niego przychodzi, który się poświęca. No już za dużo do kościoła, ale zrobię z was klasy niespłodzone z ducha. Wiemy, że są takie dwie klasy niespłodzone z ducha. Zatem podsumowując nasze pytanie z tytułu wykładu, po raz kolejny, już go podsumowuję, który Kościół jest prawdziwy? Raz jeszcze odpowiadamy, żaden z tych znanych ludziom tutaj na ziemi. Prawdziwy lud Boży jest porozrzucany po wszystkich grupach chrześcijaństwa, a jego dane personalne są znane tylko i wyłącznie Bogu. Imiona zapisane w niebie. My ludzie musimy poczekać na ich poznanie do czasu ustanowienia na ziemi Królestwa Bożego. O które to królestwo nasz Pan polecił się modlić wszystkim swoim naśladowcom, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. No i zgodnie z tą modlitwą niebawem tak się stanie. Jeżeli widzimy, co się dzieje na świecie, że idzie ku ruinie, to znowu, czy jakikolwiek logicznie myślący człowiek może powiedzieć, że nie idzie ku ruinie? Że wszystko będzie dobrze jeszcze? Nawet jak się będzie rozejm na Ukrainie, taki czy inny, nieważny jaki, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie chwilowe, tylko zagaszenie tego najostrzejszego konfliktu i kwestia czasu, kiedy wybuchnie z jeszcze gorszą siłą. Tyle się już tam nowych nienawiści, różnych skarg, żalów zrobiło, że nawet jak chwilowo będzie rozejm, to chwilowo. A bo z tego to nie jest jedyne miejsce. Chiny, Korea Północna, Iran, który chce mieć broń jądrową i Izrael zniszczyć, i Amerykę. Ameryka to duży szatan, Izrael mały szatan dla Iranu. Rosja z Iranem się tak zaprzyjaźnia, z Koreą Północną zaprzyjaźnia, z Chinami zaprzyjaźnia, a ci wszyscy bardzo Izraela nie lubią. No, ciekawa sytuacja na świecie się tworzy. Linia tak jakby Goga i Magoga, obóz Goga i Magoga wyraźnie się powstaje i konsoliduje. Więc zgodnie z tą modlitwą, przyjdź królestwo Twoje i tak dalej, to się niebawem stanie. Widzimy to po rozwoju wydarzeń, że nie ma od tego odwrotu. I stanie się tak pomimo faktu, że wszystkie główne nurty chrześcijaństwa, chociaż powtarzają te słowa modlitwy, wszyscy znają na pamięć, tak, tę modlitwę. Wszystkie kościoły chrześcijańskie, od największego do najmniejszego. I co dziwne, wszystkie główne kościoły chrześcijaństwa, uczą modlitwy na pamięć, i to dzieci już od małego, wszyscy to doskonale znają, ale nikt nie głosi tego królestwa. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie i na ziemi. Mówią tak. I w ogóle tego nie głoszą. W ogóle na to królestwo nie czekają. W ogóle się nim nie pocieszają. My ciągle o tym mówimy. Oni ani słowem o tym nie powiedzą. Nie mówią o tym, że już niebawem wola na ziemi będzie wola Boga wykonywana tak jak z niebie, bo nasz Pan tak powiedział, kazał o to prosić, więc tak będzie, niebawem, tylko trzeba poczekać, to już widać, ten świat się kończy zły. Nie ma, ten świat jest bardzo dobry dla nich. Oni, to jest dla nich główna wartość. Dlaczego nie chcą, żeby wola Boga była wykonywana tutaj na ziemi tak jak z niebie? Bo wtedy nie mogliby pełnić swojej woli. Jak można pełnić swoją wolę na ziemi, jak się Bóg tutaj mi i wepcha się normalnie ze swoją wolą? Tak być nie może. Więc wszystko, co wiąże się z królestwem, oddalają, udają, że tego nie ma, oddalają na jakąś tam nieodległą przyszłość, albo w ogóle, że będzie to gdzieś, nie wiem, w niebie się miało miejsce, to w ogóle nie dotyczy naszego świata, a nie naszego wszechświata, to tam gdzieś coś tam za światach będzie się działo jakieś. Ale my tu mamy, my się to musimy sami ustarać, mamy swój własny porządek, i efekty tego ich porządku widzimy dzisiaj wokół nas. Od samego początku historii ludzkości, kiedy nasz Pan pojawił się i można było się spodziewać, że nasz Pan, Jego idee, nauki, miłość wniosą, przełamanie wniosą, miłość będzie głoszona. Co z tego zrobiło chrześcijaństwo? Nasz Pan, gdy był i apostołowie, gdy byli, to uczyli, przyciągali do Boga miłością. Taka jest dziwna cecha. Też tak się kiedyś mi do głowy przyszło. Jak to się dzieje, że wiele grup chrześcijaństwa bardzo szybko zapomina o głównym motywie, jaki powinien przyświecać im w głoszeniu Ewangelii. Pokazywanie miłości Boga, okupu, miłości w okupie Jezusa, żeby pociągać, żeby ta miłość Chrystusowa przyciskała ich, bo to jest normalny rozwój dziecka Bożego, inaczej nie ma. Ale zauważcie, jak szybko kościoły chrześcijańskie przechodzą na co? Nie na miłość jako powab, tylko na strach. Zastępują miłość strachem. Szatańskie zwyczaje. Dokładnie odwrotnie. Bóg miłością chce przyciągać do siebie ludzkość, pokazywać swoją miłość w okupie, w Jezusie, Jego własną miłość, bo Jezus przecież jest oddzielna istota, miał też swoją miłość do ludzkości, był gotowy z Bogiem współpracować z oddaniem swego życia. Kościoły bardzo szybko przychodzą na strach i jadą na tym strachu. Ciągle strachem żonglują i tym ludzi chcą zatrzymać albo przyciągnąć. Przyjdź, bo zginiesz w Armagedonie. Nie odchodź, bo zginiesz. Będziesz poza ludem Bożym. Chcesz tego? Strach. Uznają, że strach. Bo szatan, to jest metoda szatana. Dlaczego lubią strachem się posługiwać? Szatan lubi się. Szatan i ci, którzy ulegają jego wpływowi, ponieważ wiedzą, że jeżeli będą używać nie miłości, tylko strachu, żeby albo przyciągnąć, albo zatrzymać ludzi, to zniszczą ich jako naśladowców naszego Pana. Strach nie rozwinie dziecka Bożego. I jeżeli ktoś z powodu strachu przyjdzie gdzieś, albo z powodu strachu gdzieś zostanie, bo może chciałby odejść, widząc, że coś jest nie tak, no to wtedy jest element strachu włączany i się go zatrzymuje. Ale szatanowi właśnie o to chodzi. Czy sobie to odejdzie, czy nie odejdzie, jeżeli strachem jest spowodowany, robi cokolwiek ze strachu, nie będzie z niego dziecka Bożego. Strach nie rozwija, strach niszczy, dławi, tłamsi, robi takich karzełków duchowych, wynaturzonych. Więc cała historia ludzkości pokazuje, że chrześcijaństwo zmieniło, ogół chrześcijaństwa zmieniło to pociąganie ludzkości przez miłość, poszło na strach, budują swoją wolę, nie chcą woli Bożej tutaj na ziemi. Wojna, która się toczy za naszą granicą, jest bardzo dobrą ilustracją tego, co chrześcijanie sobie wzajemnie robią. Bo to są przecież chrześcijanie. Mało tego, należą do tego samego odłamu prawosławnego chrześcijaństwa. Nie przeszkadza im to. I co ciekawe, że to nie tylko dzieje się z dyktatu przywódców politycznych, ale także hierarchów kościoła. Jeden kościół napuszcza żołnierzy na drugi kościół, bratni kościół, do tego samego odłamu chrześcijaństwa. I nie jest to pierwszy przypadek w historii chrześcijaństwa. 4 lata pierwszej wojny światowej, to nie chrześcijanie z innymi chrześcijanami ją toczyli. 6 lat II wojny światowej, to nie chrześcijanie toczyli ją z innymi chrześcijanami, a były wojny dłuższe niż 4- i 6-letnie. Były takie wojny jak 30-letnia, a była 100-letnia? Też była. Teraz mamy na Ukrainie roczną, a ofiar pewnie już jest dużo, dużo więcej cierpienia niż może w pierwszej wojnie światowej 4-letniej, no bo mamy, nie? Marek zaprzecza, że nie. No to nie, to nie ma znaczenia. A jeszcze no nie wiadomo, ile potrwa, ile tych ofiar będzie, no ale widzimy, co chrześcijanie, tacy chrześcijanie, tak wyprodukowani przez te grupy chrześcijaństwa czynią. Tyle w moim wykładzie, który był pytaniem, który Kościół jest prawdziwy. Chyba już nie będę podsumowywał, bo chyba było ze 2-3 podsumowania, przed chwilą też ono było. Prawdziwy jest ten zapisany w niebie, znany tylko i wyłącznie Bogu. W żadnym ziemskim kościele ich w jednym miejscu nie znajdziemy. Są oni porozrzucani jednostkami lub małymi grupkami. Tu i ówdzie Bóg zna tych, którzy są Jego. Wszystkie ich wspólnym ich mianownikiem jest to, że mają w sobie Ducha Chrystusowego, czyli w umyśle, woli i sercu są bardzo podobni do Jezusa. W umyśle, woli i sercu. A kto nie jest podobny w umyśle i woli i sercu do Jezusa, nie ma Jego Ducha i nasz Pan się do Niego nie przyzna. Tak napisałem, tak nasz Pan powiedział i tak pisali z natchnienia apostołowie. Dziękuję za wysłuchanie tego tematu, który niniejszym kończymy.